Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper i Piotr Urbańczyk, wiceprezes Impal. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witamy.
W Polsce w drugim kwartale roku było najmniej upadłości od 2020 roku. Odnotowano za to 93 660 rejestracji przedsiębiorstw nowych. To o 1,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Było 80 upadłości, o prawie 5% mniej niż w drugim kwartale ubiegłego roku, podał GUS. Przy czym większą liczbę upadłości zanotowano między innymi dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a mniejszą dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Czy to oznacza, możemy mówić, że Polacy dali sobie radę i z pandemią, i z sytuacją wojenną na wschodzie, mniej upadłości o prawie 5%? Czy to brzmi optymistycznie, panów zdaniem?
Jeżeli mogę,
Piotr Urbańczyk, proszę.
Ja chyba wyjdę na etatowego pesymistę w Radiu Gdańsk, bo gdy przyjrzymy się tym danym, to punktem odniesienia jest ten najtrudniejszy rok pandemiczny, gdzie tych upadłości z przyczyn zupełnie oczywistych było dużo więcej. W kolejny rok weszliśmy, 21, początek 22, już w lepszych nastrojach do momentu oczywiście rozpoczęcia wojny. Natomiast to, co chyba wszyscy my, słuchacze i ci, którzy nie słuchają Radia Gdańsk, obserwujemy, to bardzo mocny brak stabilności na rynku gospodarczym wynikających z takich podstawowych elementów, o których się mówi każdego dnia, czyli bardzo wysokiej inflacji, która powoduje to, że przedsiębiorcom jest trudno planować inwestycje na przyszłość, bo do końca nie mogą być pewni, ile zapłacą za środki produkcji i czy uzyskają odpowiednie marże to sprzedając. Do tego dołożył się skokowy wzrost kosztów finansowania. W rezultacie kosztów finansowania, czyli płacimy po prostu wyższe odsetki za kredyty czy pożyczki, które zaciągnęliśmy. W rezultacie ten poziom niestabilności jest na tyle duży, że zaczyna się obserwować, i to niestety jest ten element pesymizmu, ja z góry przepraszam, ale niestety na to trzeba w ten sposób spojrzeć. Zaczynamy obserwować coś, co nam nie towarzyszyło przez ostatni czas, czyli zatory płatnicze. Jak się poobserwuje informacje na ten temat, to niestety, ale dosyć gwałtownie narasta skala zatorów płatniczych, co w efekcie przełoży się na spadek płynności, co w efekcie przełoży się na niestety, ale wzrost problemów i kłopotów firm, co może skutkować większą skalą upadłości.
Mm-hmm. Marek Krzykowski.
Ja z kolei uchodzę za optymistę w Radiu Gdańsk, natomiast staram się być już bardzo realistycznie podchodzić do wszystkich tematów. I tak samo tutaj uważam, że praktycznie już trzeci rok jesteśmy bardzo mocno hartowani jako przedsiębiorcy. Najpierw wszystkie ograniczenia covidowe, całe zakłócenia, które z tego tytułu wynikały. Potem, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, musieliśmy walczyć o to, żeby łańcuchy dostaw, które były mocno, które są mocno zakłócone, tym sobie poradzić. Do tego teraz doszła inflacja. I te dane, które tu pokazują, one są optymistyczne na tą chwilę. Natomiast nie wiem, na ile to będzie, jak gdyby wyglądało pozytywnie w dalszej perspektywie, ponieważ to, co powiedział pan Piotr, jest niestety prawdą, tak? Drogie kredyty, wysokie odsetki, wysokie ceny. Niestety znowu brak niektórych towarów, to bardzo negatywnie wpływa na podejście przedsiębiorców jak gdyby do inwestowania, a to daje jak gdyby tą perspektywę. Wiemy, że mamy cały szereg współczynników ekonomicznych dobrych, takich jak bardzo niskie bezrobocie, praktycznie to, co było powiedziane kilka dni temu w Radiu Gdańsk, że właściwie takiego bezrobocia to nie ma. Ono się może pojawić. Z punktu widzenia przedsiębiorców jest to szansa na zdobycie pracowników, bo może zmienią firmy, przyjdą do tych, które sobie lepiej radzą, ale również to może spowodować, że tych upadłości w innych jak gdyby gałęziach będzie więcej. Także tutaj sytuacja jest dynamiczna i musimy to obserwować, a jako przedsiębiorcy bardzo czujnie działać, żeby właśnie nie tracić przedsiębiorstw, nie tracić pracowników, bo to ma kolosalny wpływ i na rozwój gospodarki, i stabilność państwa.
Powstało też więcej nowych firm i tutaj to jest też taka ciekawa sytuacja. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły aż ponad 85,5% wszystkich rejestracji przedsiębiorstw. Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością było tam nowych 12%. Czy to może oznaczać, że to jest jakiś skutek działalności imigrantów z Ukrainy, którzy na przykład szukali tutaj jakiejś regularnej pracy i nie znaleźli niczego, co by ich satysfakcjonowało, więc rozpoczynają zakładanie działalności gospodarczych.
Znaczy to nie jest tak, to jest moja teza, że to ten wskaźnik, który zacytowała pani redaktor, to jest efekt tego niewiarygodnego zamieszania, jeżeli chodzi o prawodawstwo, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe, bo zdaje się, że wielokrotnie zmieniały się nam przepisy w ciągu roku, co nie powinno mieć miejsca, tak szczerze mówiąc, bo standardy są inne, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe. I mam wrażenie, że wiele osób, nie wszyscy oczywiście z tych, których pani zacytowała, pani redaktor, zdecydowała się na założenie działalności gospodarczej, wychodząc z założenia, że będzie to dla nich korzystniejsze podatkowo. I przypuszczam, że pomijając oczywiście osoby z Ukrainy, bo to jest element istotny oczywiście w tej kalkulacji, ale mimo wszystko to jest raczej pochodna zmieniających się przepisów podatkowych i analizy, które rozwiązanie nam się bardziej opłaca. Czy być na umowę zlecenia, na umowę o pracę, czy być na działalności gospodarczej.
Ja bym dodał tutaj jedną bardzo ważną rzecz. W tej chwili, tak jak powiedziałem, w wielu branżach brakuje pracowników. Pracownicy są przywiązani często właśnie umową o pracę do jednego pracodawcy, a zapotrzebowanie na ich kwalifikacje i umiejętności pojawia się w wielu miejscach. W związku z tym oni, wychodząc jak gdyby z tego przedsiębiorstwa, z firmy, gdzie mają umowę o pracę, zakładają własną działalność gospodarczą i świadczą swoje usługi dla wielu pracodawców, dla wielu firm. I to również powoduje, że jak gdyby tych małych przedsiębiorstw, czyli jednoosobowych przedsiębiorstw jest znacznie więcej, ale uważam, że to jest taki trend na rynku i on będzie się utrwalał, także myślę, że to jest kierunek, w którym właśnie będziemy szli.
No tak, bo sytuacja jest zasadniczo bardzo różna od tej sprzed wielu lat, kiedy zdarzało się, że przedsiębiorcy, właściciele firm po prostu wyganiali swoich pracowników na działalność gospodarczą, żeby ponosić niższe koszty i tych jednoosobowych działalności gospodarczych było wtedy bardzo dużo, a tutaj rzeczywiście wygląda tak, jakby to ludzie też sami decydowali. No też się zastanawiam, pewnie duża część z tych firm jednoosobowych to także branża IT, gdzie tym osobom bardziej opłaca się pracować jednocześnie dla kilku klientów niż robić jakiś tam wycinek pracy i niekoniecznie się rozwijać w firmie na umowę o pracę. A co te dane mogą zwiastować nam na przyszłość? No tutaj już pesymistyczny obraz kreślił pan prezes Piotr Urbańczyk. Ale czy to też nie jest tak, że no widać z tego, że Polacy sobie jednak radzą, nadal radzą w rozmaitych sytuacjach i dają radę?
No, ale rzeczywiście to jest wskaźnik tego pokazujący, na ile jesteśmy elastyczni, a jesteśmy bardzo elastyczni i to jest... Tu przejdę na drugą stronę, będę optymistą, bo nieustannie jak gdyby potrafimy dowieść, że jest to jedna z naszych cech narodowych, że potrafimy poradzić sobie w trudnej sytuacji. Przepraszam za takie bardzo ogólne sformułowanie oczywiście, ale pod tym kątem to ja mam bardzo pozytywną ocenę nas jako przedsiębiorców, osób mieszkających w Polsce. Sytuacja gospodarcza się zmienia dynamicznie i zdaje się, że my potrafimy się też dynamicznie do niej dostosowywać.
Wydaje mi się, że to jest coś, co dawno, dawno temu zagrało w Stanach Zjednoczonych i jest taki pewien wzorzec, który w tej chwili się jak gdyby realizuje w Polsce i to jest trend, którego nie zatrzymamy. To jest trend, który będzie się rozwijał i to nie tylko dotyczy zakresu informacji czy komunikacji branży IT, ale również wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy na pewno będą szukali nowych rozwiązań, większą odpowiedzialność brali na siebie. I pomijam tu jak gdyby sprawy podatków, inne rzeczy, pewna ambicja, pewne dowartościowanie ma czasami większe znaczenie od tych pozostałych rzeczy, a poza tym tak jak mówimy, no, szereg zakłóceń, które w ostatnich latach się pokazały, to właściwie jedyną receptą jest wzięcie odpowiedzialności na swoje barki, prowadzenie własnego biznesu i wchodzenie jak gdyby w nowy styl pracy.
Mm-hmm. Teraz zmieniamy temat trochę. Porozmawiajmy o moralności finansowej Polaków, bo pojawiła się siódma odsłona raportu na ten temat Związku Przedsiębiorstw Finansowych. No i wynika z niego między innymi, że ponad połowa społeczeństwa akceptuje między innymi pracę na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji, czy zakup bez rachunku pozwalający nie płacić podatku VAT. Choć to tutaj pociesza, dla 91% Polaków oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym, ale już w codziennym życiu i przy konkretnych sytuacjach nie jest to wcale takie oczywiste. No i wygląda z tego raportu, że tak dobrze nie jest. Czy da się zmienić i jak polepszyć poziom moralności finansowej no, nas wszystkich? Na przykład 36% z nas powiedziało, że nie zwróci uwagi kasjerowi, który pomylił się na swoją niekorzyść. No to już jest zachowanie takie zakrawające o oszustwo. A 36% to dużo.
Ten element to akurat mnie najbardziej niepokoi, bo to jest oszustwo i to jest wprowadzenie w kłopoty tej innej osoby, czyli kasjera, który odpowiada za zgodność na kasie i to jest po prostu bardzo, bardzo nie fair. Natomiast tak się zastanawiam nad tym tematem, który poruszyła pani redaktor. To jest taki śmieszny indeks akceptacji nieetycznych zachowań finansowych. Mm-hmm. I on rzeczywiście wskazuje, że my mamy pewien poziom akceptacji do oszukiwania, szczególnie na poziomie relacji my jako osoba fizyczna, a budżet państwa. Można by powiedzieć, że to jest taki trochę też i nasz element tego, co powiedziałem wcześniej, czy umiejętności dostosowania się do trudnej sytuacji, bo ja mam takie głębokie przekonanie, że my, gdybyśmy mogli, zaraz powiem, rozwinę myśl, to pewnie byśmy tego nie robili, o czym jest tam mowa. Natomiast pamiętajmy o tym, że bardzo dużo osób ma duże kłopoty z domknięciem swojego budżetu domowego od pierwszego do pierwszego. I tu wejdę swoją ulubioną rolę bycia pesymistą, jeżeli popatrzymy na zbliżającą się jesień i zimę, gdzie dotkną nas znaczące podwyżki związane z kosztami ogrzewania, gazem, prądem, węglem, czymkolwiek, to, co jesteśmy informowani, bądź też nawet i straszeni w mediach, to ta skala zjawisk prawdopodobnie wzrośnie, bo jeżeli mamy do wyboru zapłacić za gaz albo za prąd, albo za cokolwiek i móc ogrzewać mieszkanie i ugotować sobie obiad, to być może, że mając taki dylemat, ktoś zdecyduje się postąpić nieetycznie. I to wydaje mi się, że w dużym stopniu jest to spowodowane tym, że po prostu, powtórzę, ludzie mają kłopoty finansowe po prostu.
I czasami nie mają wyjścia.
Nie mają wyjścia. I nie dlatego, że tak chcą. Oczywiście część osób poszukuje świadomie. To sprawa kompletnie oczywista, ale wydaje mi się, że duża część osób po prostu trochę nie ma wyjścia. I to jest przykre, tak? I po prostu wybierają po prostu nieetyczne zachowanie, ponieważ muszą zadbać o budżet rodziny. Bardzo niefajny wybór, ale wiele osób się z tym mierzy.
No ja tutaj jestem wstrząśnięty, mówiąc szczerze, nie zdawałem sobie sprawy, że powiedzmy, to jest tak fatalnie, to wygląda, tak? Zawsze, szczególnie w przypadku przedsiębiorców, etyka, moralność, to są takie dwie zasady, które są ponad zyskiem, przychodem, czymkolwiek innym. My musimy się rozliczać z każdej złotówki, płacić wszystko tak, jak należy, oddawać pieniądze, które mamy w ramach zaciągniętych kredytów, cokolwiek innego. Natomiast widzę, że w tej sferze społecznej to wygląda zupełnie inne. Ja takie przyzwolenie osób na to, żeby posługiwać się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt, no to mnie w ogóle przeraża, tak? Jeżeli 10% społeczeństwa uważa, że to jest w porządku i nie należy tego ganić albo nawet do tego dopuszczać, no to jestem wstrząśnięty. I w ogóle te wszystkie rzeczy, które tutaj pokazywane są, jak gdyby statystyka, no są bardzo niepokojące. Wydawało mi się, że jest o wiele lepiej, że pojedyncze przypadki osób, które sobie nie radzą albo no, mają taki czy inny charakter, sobie na coś takiego mogą pozwolić, no to się okazuje, że jest to pewna norma, tak? Ja mówię, nawet mam osobisty przykład, jak kiedyś pani wydała mi zamiast 50 zł ze 100, zwróciłem uwagę, przepraszam, pani się pomyliła, pani wydała mi za dużo, to ona się tak strasznie oburzyła, najpierw zrobiła ze mną dzieje, że co, ja jej wytykam. Natomiast dopiero na drugi dzień doszło do tego, jak się pojawiła w tym sklepie powtórnie, to ona mnie przeprosiła i podziękowała. Czyli też musi być coś takiego, że tego typu sytuacje się nie zdarzają. Że ktoś nawet jak dostanie więcej pieniędzy, to po prostu zabierze i wszystko jest w porządku, mimo że okrada tą osobę, która tam ciężko pracuje i jest cały dzień zajęta. Jest to, nie wiem, jaką metodę tutaj zastosować, aby to poprawić, ale to wydaje mi się, że to nie jest kwestia tworzenia prawa, to nie jest kwestia jakichś zasad prawnych, tylko jest to chyba kwestie i wychowania, i szkoły, i współpracy między ludźmi. No, to ja powiem tutaj, a tutaj jestem po drugiej stronie niż pan Piotr. Mm-hmm.
No i pewnej nie, edukacji
to, ja,
pewnie.
Ja się nie zgadzam na działania przestępcze, natomiast proszę państwa, kurczę, spójrzmy w ogóle, czy my jesteśmy karmieni od kilkudziesięciu lat. Nie mówię o ostatnich latach, kilkudziesięciu lat, przepraszam, w mediach, tak? No jeżeli widzimy co chwilę informacje, one są nagłaśniane, mogą mieć pojedyncze przypadki, że ktoś coś ukradł, że jest jakimś urzędnikiem, jakimś tam politykiem i tak dalej. I później edukacja, ja się z panem w 100% zgadzam. Najgorsze jest to, że jest przyzwolenie jakieś społeczne, tak, że się to, albo czasami robimy tego taki sport narodowy, tak, w cudzysłowie, ale ja nadal wierzę, że w większości przypadków to wynika po prostu z takiego przymusu budżetowego po prostu. Natomiast oczywiście edukacja powinny być pokazywane te pozytywne przykłady, o których pan w swoim przypadku powiedział, a nie tak, że jesteśmy karmieni negatywnymi przypadkami, że ktoś ukradł 1 000 000 złotych albo 100 milionów złotych, no to jeżeli on ukradł, to czemu ja bym nie mógł ukraść sobie tych 50 złotych? Jest to oczywiście bardzo zły przykład i powinniśmy też kłaść nacisk na edukację. W 100% ma rację.
Mm-hmm. No i też wychodzi tutaj pewna umiejętność walki albo brak tej umiejętności walki o swoje, bo z drugiej strony, jak widzimy, firmy na przykład ubezpieczeniowe choćby niektóre, które starają się wykorzystać osoby, które płacą rzetelnie składki na ubezpieczenia, a potem się okazuje, że gdy dojdzie do jakiegoś problemu, to firma znajdzie sobie milion powodów, żeby pieniądze, które powinna wypłacić w ramach odszkodowania, ich na przykład nie wypłaca. I potem być może część z nas uznaje nasze zachowanie nieetyczne za usprawiedliwione. A z drugiej strony 51% osób przyznało się, że zataja informacje, które mogłyby uniemożliwić im wzięcie kredytu. No to też chyba nie zdajemy sobie sprawy, że kręcimy finansowy bicz na siebie samych, bo potem po prostu, gdy się potkniemy, mamy ogromne problemy ze spłatą tego kredytu. Ostatni temat, już tak dosyć króciutko, po raz pierwszy w historii na świecie żyje więcej osób powyżej 65 roku życia niż tych, które mają 5 lat, a w wielu krajach, przepraszam, w tym w Wielkiej Brytanii, większość państw europejskich i w Japonii jest więcej emerytów niż dzieci. Pisze w artykule dla Financial Times Ian Goldin, to profesor zajmujący się zjawiskami globalizacji i rozwoju ludzkości na Uniwersytecie Oksfordzkim. No i jego zdaniem do 2030 roku na Ziemi będzie żyło ponad 1 000 000 000 osób powyżej 65 roku życia, a ponad 200 milionów będzie miało ponad 80 lat, co oznacza, że liczba osób starszych podwoi się w ciągu 2 dekad. I jak to zmieni gospodarkę na świecie? Bo że zmieni, to właściwie nie ma wątpliwości. Co tu się będzie działo? Świat postawi na robotyzację czy na usługi dla osób starszych? Na co się powinniśmy przygotować?
Są dwa elementy, które pani redaktor powiedziała. Musimy poradzić sobie z tym, że liczba ludności w wieku produkcyjnym w Europie i w Stanach Zjednoczonych zaczyna maleć. I rozwiązania są dwa. Albo automatyzacja, nad tym wszyscy intensywnie pracują, albo imigracja. Bo gdy się popatrzy na strukturę wiekową, to rzeczywiście w Europie, w Stanach, już w Azji w większości krajów, rzeczywiście ona idzie w kierunku takiej odwróconej piramidy, czyli więcej osób starszych niż młodych.
No właśnie, jest tylko 8 krajów na świecie, w których rodzi się, znaczy jest więcej młodych ludzi, czy tych poniżej 5 roku życia, niż tych powyżej 65. 8 krajów.
Ale teraz ja już oddaję głos panu Markowi. W tej chwili osiągniemy, może nie w tej chwili, ale w tym roku prawdopodobnie osiągniemy 8 miliardów, za jakieś kilka, dwie czy dekady dojdziemy do 10 miliardów, to tempo przyrostu ludności spada i ono się zatrzyma według statystyk za jakieś 30 lat mniej więcej, ale większość przyrostu tych osób to są osoby mieszkające w Afryce, w związku z czym należy się nastawić na to, że będziemy świadkami prawdopodobnie bardzo dużej migracji z Afryki na cały świat, nie tylko do Europy oczywiście, ale z punktu widzenia tego, że ci ludzie nie będą mogli znaleźć tam środków do życia, a dwa, że my będziemy potrzebowali osób do pracy.
Mm-hmm. Powiem tak, żyjemy w świecie, gdzie żyje się właściwie z dnia na dzień. Tak? Na dzień dzisiejszy jest taki zalew informacji, że właściwie brakuje nam czasu na taką refleksję, że będziemy żyli długo i zastanowić się, jak będziemy żyli. Większość ludzi gdyby wydaje pieniądze na konsumpcję, a mało kto liczy się z tym, że ktoś musi im zapewnić życie po 65 czy w wieku 80 lat, a tego przybywa. Z jednej strony mamy do czynienia z dużą automatyzacją, robotyzacją w przemyśle, w związku z tym coraz mniej pracowników potrzeba w tym względzie. Natomiast no, mimo tego, że będziemy żyli dłużej, czy żyjemy już w tej chwili dłużej, niestety potrzebujemy często w tym wieku opieki. Znam sytuację, gdzie ktoś dożył 100 lat i wszyscy się cieszą w koło, tylko ta osoba stuletnia jest leżąca, nieświadoma, potrzebuje dwóch osób do opieki całodobowej i z tym się musimy liczyć. W związku z tym jakby przesunięcie pracy z wytwarzania na opiekę, na usługi będzie konieczne. I tutaj potrzeba takiej polityki bardzo długofalowej, a poza tym, żeby były pieniądze na to, to trzeba zacząć oszczędzać. I to oszczędzać indywidualnie, oszczędzać jako państwo, oszczędzać jako instytucje. Bo inaczej to będzie horror zamiast radości z tego, że żyjemy bardzo długo.
Bardzo serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper i Piotr Urbańczyk, wiceprezes Impela. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.